Każdy kryzys, a wojna w szczególności, wyprowadza na zewnątrz z nas to, co jest w środku. Jeśli dobro, jeśli szlachetność, to to się okaże w działaniu. Jeśli podłość, to to również wyjdzie na jaw. Dzisiaj chciałem was zaprosić na spotkanie z córką króla, na spotkanie z jedną z chrześcijanek, która była w tym wielkim, zwycięskim teamie, który ryzykując własne życie, chrześcijanie z Ameryki, w trybie awaryjnym pojechali na Ukrainę i uratowali ponad 60 ukraińskich sierot. Co im w duszy grało? Jak tego dokonali? Uczmy się od najlepszych. Uczmy się od córki króla.
Thank you. by wyruszyć starczy jeden krok. Równego marszu dźwięk nam gra, psy szczekają, wiara nam szuka. Kto w Jezusa wierzy, przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. Kto ma numer tego gryzący, kto w Jezusa wierzy, przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. Kto ma numer tego gryzący, chciałby pojąć nas ten cały świat i zazdrości nam za grzechu krat. Nienawidzą jedni, inni kochać chcą, na to jedno my mówimy wciąż. Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny Ojca gniew. Kto nie wierzy w piekła, ujrzy rok. Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny Ojca gniew. Kto nie wierzy w piekła, ujrzy rok. Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan, od zarania wieków wciąż ten sam. Znajdzie życie każdy, kto zaufa mu i na zawsze z Bogiem będzie już. Polską ścieżkę wybierz, idź pod prąd, na szerokiej drodze bije czarci swąd. Zajrze my nim pójdziesz, padniesz w dół. Polską ścieżkę wybierz, idź pod prąd, na szerokiej drodze bije czarci swąd. Zajrze my nim pójdziesz, padniesz w dół.
Byśmy się pomodlili nie tylko za nasze spotkanie, nie tylko za to, co będzie się tutaj działo, za też to, co się będzie działo w waszych sercach, ale jako, że będziemy mówić o akcji ratunkowej właśnie sierot z Mariupola, a dokładnie o tych ludziach, którzy tego dokonali, o jednej z nich szczególnie, córce króla, a ta w Mariupolu, choć te dzieci udało się uratować, to dalej tysiące ludzi są, można powiedzieć, wystawieni na pastwę zbirów Putina, na pastwę Rosjan. Bo tak, to trzeba powiedzieć, to nie jest wojna Putina. To jest wojna, którą prowadzi naród rosyjski, bo naród rosyjski jest odpowiedzialny za swoje władze, naród rosyjski jest odpowiedzialny za swoją barbarzyńską armię. Ci ludzie tam już piją wodę z kałuży od wielu dni. Ci ludzie czekają na pomoc zachodniego świata. Na razie czekają, a nie ma żadnego odzewu. Módlmy się do Króla Królów i Pana Panów o pomoc dla nich. Radku, poproszę Ciebie o modlitwę.
Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i chwała Ci za Twoją potęgę. Dziękujemy Ci, że Ty wszystko widzisz. Zawsze przychodzisz w odpowiednim momencie ze swoją pomocą i też prosimy Cię o Ukraińców, dawaj im siły, prosimy Cię o armię ukraińską, żeby dawaj im mądrość w walce z wrogiem, prosimy Cię o tych biednych ludzi, którzy tam cierpią, żebyś dawał im wytchnienie i ratunek spod ręki wroga i też prosimy Cię, żebyś też dotykał ich serc, by szukali Ciebie i wiedzieli, że tylko w Tobie jest ratunek, ale też dawaj im mądrość w działaniu, żeby uciekali przed zasadzkami, jakie na nich stawiają wrogowie. Prosimy Cię, Boże, też daj nam dzisiaj dobre spotkanie i chwała Ci, Boże, że jesteś z nami. Amen.
Amen. Tak jak powiedziałem we wstępie, wojna ujawnia to, co w nas jest. To, co w nas jest najlepsze. Oczywiście też, jeśli ktoś w sercu ma bardzo zły stan, a tylko udaje, można powiedzieć, taką powierzchowność. Tu na przykład polscy czy polskojęzyczni, jakich niekiedy lekko ironicznie nazywamy dziennikarze, że tak powiem, objawili, co jest w ich sercu, jaki poziom szlachetności reprezentują. Ale nie ludźmi podłymi dzisiaj będziemy się zajmować. Chciałem zaprosić was na taki krótki, bo to dosłownie, nie wiem, 2 minuty, Czarek, popraw mnie, 4 minuty, to już z tłumaczeniem. Krótka wypowiedź jednej z kobiet, bo wielu ludzi, tu tych właśnie pseudodziennikarzy, tam się rzuca na pastora Mataszej. nie? Ale przecież on sam tego nie dokonał, już nie mówiąc, że Ukraińcy, Polacy i tak dalej w tym pomogli, to przecież to był zespół Amerykanów, w którym były też dwie kobiety. I właśnie jedna z nich już wróciła do Stanów wraz z Tymoteuszem, też członkiem tej ekspedycji ratunkowej. I na koniec mieliśmy tu w nocy, późnym wieczorem, bardzo wzruszające spotkanie. A to, co powiedziała Anna, córka króla, na koniec, chciałem, żebyście i wy usłyszeli cały wywiad, całą tę wypowiedź w ciągu paru dni wyemitujemy, ale to jest jej ostatnie zdanie do nas, do Polaków, przesłanie, kiedy jedna z tych bohaterek już opuszcza tu pole bitwy. Co chce nam przekazać? Bardzo proszę.
Ojciec przyjął nas jako sieroty. Teraz jestem dzieckiem Boga. Jestem córką króla. Mówiłeś, że twój ojciec jest osobą, która cię ukształtowała, że podążasz za jego przykładem. Czy możesz opowiedzieć nam jego historię? Ciężko jest opowiedzieć historię 70 lat, ale z drugiej strony nasze życie jest bardzo krótkie. Patrzysz wstecz i myślisz, chcę iść za jego przykładem, czy nie? Mówiłam już tobie i twojemu tacie, że jak tylko weszłam tutaj pierwszy raz, zobaczyłam, jak bardzo twój ojciec przypomina mojego ojca. Bo właśnie to mój ojciec robił 30 lat temu. Gościł każdego, a my jako dzieci usługiwaliśmy. Mój ojciec nie był wierzący do 20 roku życia. Wtedy uwierzył i przyjął Jezusa do swojego życia. I tak samo jak wcześniej był gorliwy, tak stał się gorliwy dla Chrystusa. W końcu odszedł z pracy i podróżował po krajach Związku Sowieckiego i głosił Ewangelię. Wraz z zespołem muzycznym Emmanuel podróżowali po całym kraju, głosząc Słowo Boga. Pamiętam pewne wydarzenie. Miałam wtedy 9 albo 10 lat. To było w Moskwie, w Rosji, podczas jednej konferencji, którą prowadził dr David Yonggi Cho. Mój ojciec był organizatorem. Trzeciego dnia konferencji rząd zrozumiał, że tu chodzi o Ewangelię, głoszenie Ewangelii, głoszenie Jezusa, otwarcie. Oczywiście kontrola była głównym narzędziem w rękach tego państwa w tamtym czasie i po prostu zamknęli ten obiekt. Kiedy człowiek pragnie odrodzenia i ma Ducha Bożego, to takie coś go nie powstrzyma. On znajdzie objazd i pojedzie dalej. Wziął głośnik i poszli pod mury Kremla. Moja siostra, która była w ciąży, tłumaczyła. Poszli pod mur Kremla i głosili Ewangelię. Mój ojciec jest dla mnie przykładem. Odszedł w zeszłym roku. Kiedy leżał w trumnie, patrzyłam na niego i pomyślałam, on przeżył legendarne życie. Jego czas już się skończył, ale stałam tam, bo widziałam jego przykład i chcę kontynuować to, co on robił. Nic tego nie zatrzyma. Pokolenie za pokoleniem. Słowo Boga nigdy nie przestanie rozbrzmiewać, aż do przyjścia Jezusa. I to widzę w waszej rodzinie. Chcę was zachęcić, byście gnali dalej i nigdy nie przestali, bo to jest dla Królestwa Bożego. I on jest z was zadowolony. A ja jestem zaszczycona, że mogę być częścią tej wyprawy i widzieć Bożych ludzi w tym kraju. I czuję pokój, nawet kiedy wyjeżdżam, wiedząc, że wy to ogarniacie. Bóg idzie przed wami. Nie zatrzymujcie się. Bądźcie odważni. Bądźcie dzielni, jak Jozue.
Mam nadzieję, że to dotknęło serce was wszystkich, że to, co Anna powiedziała, rozumiecie, że to jest coś bardzo ważnego. To jest esencja naszego chrześcijańskiego życia. Bardzo dziękuję Annie, Tymoteuszowi i innym uczestnikom tej wielkiej wyprawy. Zwykle to my jedziemy do Stanów Zjednoczonych, patrzymy na te wielkie dzieła poprzednich pokoleń chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. Przypominam, największe imperium chrześcijańskie, najwięcej misjonarzy w dziejach świata to właśnie Stany Zjednoczone Ameryki wysłały. A teraz zobaczyliśmy chrześcijan z Ameryki na pierwszej linii frontu, dosłownie, gdzie ryzykując życiem, pod bombami, wśród zasadzek, wśród agentów Putina, którzy przecież działają na całej Ukrainie, podjęli się tak niebezpiecznej misji. Anna na chwilę schodzi z pola walki, ale zobaczcie, wie, że tu wszystko będzie się działo tak jak trzeba, że następni, inni zrobią to, co trzeba. Chciałem, żebyśmy głębiej przeanalizowali jej wypowiedź, bo myślę, że ona jest, można powiedzieć, przykładem. Przykładem, gdzie możemy wręcz punkt po punkcie nauczyć się, czy zaobserwować, jakie cechy powinni mieć prawdziwi chrześcijanie. Jakie cechy w działaniu powinni przejawiać chrześcijanie. Jakie przejawiają amerykańscy protestanci, którzy przyjechali ratować te dzieci. Co takiego sprawiło, że odnoszą sukces, że pomimo ścieku czy kubła pomyj, jakie tu w Polsce na nich się wylał, oni są uśmiechnięci, pewni zwycięstwa i do tego nawet jeśli czasowo jest zmiana na froncie, oni mówią, wszystko będzie dobrze. Zwyciężymy, nie ma innej opcji. Skąd to się w tym narodzie wzięło? I to celowo podkreślam, zobaczcie, to jest kobieta amerykańska. Nie? Czyli, no, jak sama Biblia mówi, no, słabszy troszeczkę, można powiedzieć, część naszej ludzkiej natury i naszego stworzenia Bożego, nie? Słabsza. No to jakież te chłopy amerykańskie muszą być? No, ale to o tym nie będziemy rozmawiać. Pierwsza rzecz, to akurat jest bardzo ważne przy okazji kontekstu. Oni ruszyli z zachodniego wybrzeża, akurat Anna z Kalifornii, Tymoteusz i inni ze stanu Washington. Tam, wiecie, w tym rogu, na najdalszym, można powiedzieć, tam wciśniętym już pomiędzy ocean i Kanadę, tam w kierunku Alaski, to stamtąd przyjechali do Warszawy, Lublina, a potem do Lwowa. Ratować sieroty, których ludzie nie chcieli, których nawet własni rodzice, bo część z nich ma rodziców, którzy nie żyją. Ale jak wiemy, w dzisiejszych czasach w domach dziecka nie lądują w większości prawdziwe sieroty. Lądują w większości dzieci, których rodzice nie chcieli. Których rodzice się wyrzekli. Których rodzice oddali na pastwę środowisku, bo przecież to nie są anioły, nie? I obcym ludziom, na poniewierkę. Co te dzieci czują? Ja nie jestem specjalistą od pedagogiki wieku rozwojowego, a szczególnie jeśli chodzi o opiekę nad sierotami, ale troszeczkę zaznałem w życiu podobnych doświadczeń, także wiem, co to oznacza. To są ludzie z pretensjami do świata, obrażeni na wszystkich, obrażeni na Boga. Gdzie jest Bóg, kiedy my nawet ojca i matki nie mamy? A żyją tam gdzieś. Się bawią, chlają, różne tam rzeczy robią. A my porzuceni. I Anna mówi, właśnie w tym kontekście porzuconych dzieci, które żyją bez ojca, bez opieki. Można, oczywiście są ludzie, którzy się nimi opiekują, ale te dzieci wiedzą, że to nie jest to. Bóg nas adoptował. Bóg nas przyjął za swoje dzieci. Dzięki krwi Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. My wszyscy, będąc, można powiedzieć, w wielkim domu dziecka, bez ojca, z własnej winy, te dzieci, no to zwykle rodzice ich odrzucili. My wybraliśmy bunt, tak jak syn marnotrawny. Znacie tę historię, który najpierw fajnie mu się to podobało, to życie w wolności, w cudzysłowie, a potem ze świniami musiał walczyć o obierki. Nie? Tak wyglądał finisz tej pseudowolności bez Boga. My wszyscy jesteśmy jak gdyby w tym wielkim, zgubionym domu dziecka. I wtedy Bóg Ojciec przygotowuje najpierw przez całą historię biblijną. I w pewnym momencie ten moment następuje. To się nazywa Boże Narodzenie. Ciekawe, kto sobie z tego zdaje sprawę. To jest właśnie ta misja ratunkowa po nas. Jezus przychodzi na ten świat, przeżywa bezgrzeszne życie, uczy różnych rzeczy, tego, czego Bóg od nas oczekuje. Jaki jest ten odległy dla tych ludzi, nas w sierocińcu? Jaki jest ten prawdziwy Ojciec? Jak On nas bardzo kocha? Jak na nas czeka? Ale to są słowa. Oczywiście też cuda. Ale na koniec Jezus przeżywa najbardziej dramatyczną chwilę swojego życia. Ogród Getsemane. Kiedy wszystko zrobił. Kiedy tam, kilkaset metrów, półtora kilometra dalej czekają jego oprawcy. Wie, jaką śmiercią zginie. Wie wszystko, jak to się potoczy. I ta modlitwa, kiedy Jezus krwią się poci, to jest podobno stan najwyższego stresu. Pot i krew pojawia się na jego czole. Pamiętacie? O co się modlił? A dokładnie o kogo? Wtedy? O mnie? O ciebie? O nas? Mówię, Ojcze, jeśli jest inna droga, żeby z powrotem do ciebie tych wszystkich zgubionych przyprowadzić, to oddal ten kielich, tę śmierć na krzyżu, na którą już jest tuż, tuż, do której jest tuż, tuż. Oddal ten kielich ode mnie. Ale jeśli nie ma innej drogi, jeśli to jest jedyna droga, żeby zbawić Pawła Chojeckiego, ty staw swoje nazwisko. To nie moja, ale twoja wola niech się dzieje. Pójdę za niego. Pójdę i umrę za ciebie. Jezus tego dokonał. I teraz, kiedy Anna mówi, że jest córką króla, to nie jest teologiczna lekcja. Jezus umarł, a potem zmartwychwstał, żeby pokazać, że droga do Ojca jest otworzona. Mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Droga jest otworzona, a Jezus jest zwycięzcą nad wszystkimi złymi ludźmi, nad wszelkim złem, nad śmiercią i nad diabłem. Jezus jest Królem Królów, Panem Panów. To już wiemy. Ale teraz pytanie, czy tym żyjemy? I to jest pierwszy punkt. Pierwsza nauka ze wzoru amerykańskich chrześcijan, ze wzoru Anny. Ona się przedstawia. Cześć, Anna. I tutaj tam Walentynowna jakaś tam, czy nie, to nie Walentynowna, to źle. Nie, Walentyna Tereszkowa mi się. Jakaś tam Władimirowiczowa jakaś, nie? I nazwisko podaje, nie? Tak normalnie się człowiek przedstawia. A ona co mówi? Jestem Anka, córka króla. Rozumiecie to? Czy to do ciebie? Wow, mówię. Czy znam tę prawdę? No to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, zaraz możemy zresztą tym, którzy nie znają Biblii, to pokazać. Ale co innego wiedzieć o teologii, co innego wiedzieć o prawdach biblijnych, a co innego jest przeżywać tę tożsamość. Bo mówi Chojecka, nie, moja córka, ja powiem Chojecki, syn mojego ojca i tak dalej, to jest moja tożsamość, nie, ta z krwi. Ale ona przedstawia swoją duchową, najbardziej prawdziwą, tę, która przetrwa wieczność, bo wiecie, tam nazwisk w niebie już nie będziemy mieć. Może jakieś imiona, nie wiem. Chyba nie numery jednak, bo jest, że Jezus zna nas po imieniu jakoś, no bardzo osobiście, nie? Najbardziej wieczna nasza tożsamość, to że jesteśmy dziećmi Boga. Ja jestem synem, ty jesteś córką, zaraz to pokażę, zresztą w Biblii. I amerykańscy chrześcijanie mają to do siebie, że jak wstają rano i kładą się wieczorem spać i w międzyczasie, to cały czas to pamiętają. Są powody psychologiczne tego. Można powiedzieć tak, jest z gatunku naturalnych. Będziemy o tym mówić w punkcie dziedzictwo. U nas zwykle jesteśmy pierwszym pokoleniem chrześcijan. Czyli wy nie wychowywaliście się w domach, gdzie ta świadomość, że Bóg jest królem, ale jednocześnie naszym kochanym tatusiem, że jesteśmy zbawieni, że Duch Święty mieszka w nas, że mamy Jego moc. To nie było normalne doświadczenie większości z nas. Moje też nie. To moje dzieci troszeczkę już tego zaznały. Nie? Moje wnuki, mam nadzieję, tego będą doświadczały. Ale oni mają to od 200 niekiedy lat w rodzinach. To jest całkowicie inna historia. Dlatego tego możemy się od nich naprawdę uczyć. Paweł, syn króla. Anna, córka króla. Na co dzień. Nie od święta, nie kiedy otwieram Biblię i sobie to czytam. Zaraz was zapytam, podzielimy się na grupy i będę chciał, żebyście w mniejszych grupach, każdy z was, sobie napisali, nawet na kartce, jakie wynikają z tego wnioski, że jestem córką, synem króla. To ma tak wielki obszar zastosowań, że nawet nie będę próbował tego wszystkiego dzisiaj pokazywać. To jest wasze zadanie, to jest moje zadanie. Wstajesz rano, przypomnij sobie, jestem córką króla, jestem synem króla, bratem Jezusa Chrystusa. Zaraz to zresztą wam pokażę. No, jeden z najbardziej znanych tekstów Ewangelii Jana na samym początku. Zobaczcie, 12 werset i 13.
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
Narodzenie z Boga. Zobaczcie, katolicy mówią, prawosławni zresztą podobnie, część niestety też środowiska protestanckiego, że to chrzest z wody czyni cię dzieckiem Boga. No a kto chrzci w wodzie, zanurza? No człowiek, nie? No a zobaczcie, tu narodzenie z Boga jest nie z woli człowieka, czyli chrzest do tego nic nie ma. To jest sprawa między mną a ojcem, między zbuntowanym człowiekiem, między synem marnotrawnym a ojcem, do którego syn wraca. Jeśli zawoła do Jezusa Chrystusa, jeśli uwierzy w Jezusa Chrystusa, ma prawo, nie uczucie, zobaczcie, nie uczucie. Kto nadaje to prawo? To Bóg mówi. Kiedy Anna mówi, jestem córką króla, to nie dlatego, że tak czuje, nie dlatego, że jej się tak wydaje, nie dlatego, że jej pastor w kościele tak powiedział, tylko dlatego, że Bóg Wszechświata, Pan Panów, to powiedział. Masz prawo od tej chwili, kiedy zawołałeś osobiście do Jezusa Chrystusa, masz prawo nazywać się moją córką. Masz prawo nazywać się moim synem. Tak, przybranym, adoptowanym. Dlatego adopcja jest takim pięknym zjawiskiem. Zobaczcie, ludzie podli, ludzie mali, jak to kiedyś Pietrzak śpiewał, nie? Nadziejo. Próbują obrzydzić adopcję w Stanach Zjednoczonych. O, adopcja u towarzysza Putina. Uż to dla nich byłoby something beautiful. Nie? Ale adopcja amerykańska, toż to zgroza, co to tam jest, zgnilizna, LGBT i różne upadki moralne. To jakby Cyryl Patriarcha wam tak pieprzył, to normalnie dokładnie to samo. Taka wizja Ameryki u tych pisomalców jakoś, nie wiem jak to towarzystwo nazwać, nie? Bo to, wiecie, no już powiedzenie ruskie o nuce to jest za mało na to towarzystwo, nie? Adopcja to coś pięknego. Byłeś niechciany, żyłeś we wrogim świecie, nie było dla ciebie nadziei, a teraz Bóg jest twoim ojcem. Jesteśmy zaadoptowanymi, nie z natury, bo z natury jest tylko Jezus Chrystus. Bóg z Boga, boska natura. My jesteśmy ludźmi, ale prawo od samego Boga, prawo adopcji, prawo nazywania się Jego dziećmi mamy już teraz. Zobaczcie, do listu do Hebrajczyków przeskoczmy, jak Jezus, Bóg z Boga, światłość ze światłości, jak mówi o tobie i o mnie, o chrześcijanach, proszę.
Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi.
Widzicie? To o mnie. Ja mogę się cieszyć, ale czy ty się cieszysz? Bo to może być też o tobie, nie wiem. Jeśli zawołałeś do Jezusa Chrystusa, Bóg Ojciec nadał ci prawo być dzieckiem Bożym, a Jezus nie wstydzi się nazywać ciebie bratem lub siostrą. Zaraz zresztą to pokażę. Wspaniały, fantastyczny przywilej. I teraz pytanie, jeszcze raz, bo to jest pytanie do zastosowania. Po pierwsze, czy każdego dnia, kiedy masz zły humor, kiedy coś się schrzaniło, kiedy ktoś cię skrzywdził, czy pamiętasz o tym? Jestem córką króla. Sam Bóg Ojciec nadał mi to prawo. Jezus nazywa mnie bratem albo siostrą. A zaraz porozmawiamy o zastosowaniach. Zobaczcie jeszcze, żeby no, nie było, że to gdzieś coś może pomyliłem, wyrwałem z kontekstu. Zobaczcie na przykład list Jana, kiedy bezdyskusyjnie pokazuje naszą tożsamość.
Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest.
Zobaczcie, nie tylko mamy tytuł, ale to jest nasza prawdziwa tożsamość. Jesteś dzieckiem Boga. Jesteś córką Boga. Jesteś synem Boga. To jest nasza prawdziwa tożsamość. Na koniec zaproszę was jeszcze króciutko na naszą konferencję. Właśnie Styk Biblii i Psychologii, pastor Irek Dawidowicz. I usłyszycie to, można powiedzieć, z innej strony, w innej wersji, ale teraz wróćmy do Anny i tego, jak ona się przedstawiła. Jestem Anna, córka Boga, córka króla, w sensie właśnie Boga Ojca, nie? To już jesteśmy. I zobaczcie, jaka jest jeszcze druga nasza cecha, a dokładnie przyszłość. Przyszłość tu na ziemi nie jest pewna, nie? Ale nasza przyszłość, dzieci króla. Zobaczcie, nie tylko mamy jego naturę, nie tylko mamy prawo nazywać się jego dziećmi, ale będziemy do niego podobni. W niebie będziemy do niego podobni. Tu idziemy w kierunku tego podobieństwa. Ten proces zmiany nazywa się uświęceniem albo uświęcaniem, ale ten proces kiedyś się skończy. Te wszystkie twoje problemy z tym, z tamtym czy z owantym, głupie myśli, nałogi, tam zły charakter, to wszystko się skończy. Jaki będzie tego koniec? Pytam chrześcijan. Będziesz podobny do Boga. No. Zachęcam do rozgrzewania swoich serc tym faktem. A teraz o córkach, nie? Bo tu tak, no dzieci Boga, no tam dobra. Ale gdzie jest, że ona ma prawo powiedzieć o sobie, że jestem córką króla? Noż proszę. Drugi Koryntian.
Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący.
A wy będziecie mi synami i córkami. Kto to mówi? Nie pastor, nie tam kaznodzieja, nie człowiek. To mówi, zobaczcie, sam Bóg Wszechmogący. Tu jest opis nawrócenia. Nie będę tego szczegółowo analizował, ale tu jest opis nawrócenia. Kiedy z grzesznego świata, widząc, co dla nas zrobił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, że odkupił nas, a teraz stoi i kołacze do naszego serca, mówimy tak, chcę pożegnać ten stary świat. Chcę Ciebie, chcę wrócić do Ciebie, Panie Jezu, wejdź do mojego życia, obmyj mnie ze wszystkich moich grzechów, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Tak, i przyszłych, bo Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy, od poczęcia do śmierci. Kiedy zapraszasz Jezusa, Ojciec całkowicie cię przygarnia, przytula i przebacza ci wszystkie twoje grzechy, nawet przyszłe. A wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Anna, córka króla. Widzicie, że ma to jak najpełniejsze, jasne, biblijne podstawy. A teraz, zanim przejdziemy do następnych lekcji, mam jeszcze kilka punktów. Chciałem was poprosić, żebyście wy teraz pomyśleli na dziś, bo jak wrócicie być może do tej prawdy za rok, to zastosowania mogą być jeszcze inne. Ale na dzisiaj ta prawda, że jesteś dzieckiem Boga, że jesteś synem króla, że jesteś córką króla, jakie ma dla ciebie konkretne znaczenie? Co chcesz zmienić w swoim myśleniu, postępowaniu i tak dalej? Żeby ta prawda rzeczywiście emanowała z ciebie, żebyś żył jak syn czy córka króla. Myślę, że czteroosobowe grupy stworzymy teraz. Oczywiście, jeśli jesteście sami tam gdzieś przed telewizorami, komputerami, smartfonami, to weźcie kartkę i ołówek i zapiszcie sobie, jak chcę zastosować to do chrześcijan. Jeśli jeszcze nie otworzyłeś drzwi Jezusowi Chrystusowi, jeśli jesteś jeszcze sierotą w tym duchowym znaczeniu, no to w tym momencie możesz porozmawiać z Jezusem Chrystusem. On teraz stuka do twoich drzwi. On teraz chce cię zbawić. On teraz chce cię przyprowadzić do Ojca. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To do ciebie dzisiaj mówi Jezus Chrystus. Zaproś Go i stań się dzieckiem, synem czy córką króla. Ci, którzy już są po drugiej stronie, już należą do Królestwa Jezusa, zastanówmy się, jak to wprowadzić w czyn. Jesteś dzieckiem króla. Jakie to ma dla ciebie znaczenie? Za 5 minut spotkamy się ponownie i dalej będziemy analizować to, co powiedziała Anna, jako przykład dzielnych amerykańskich chrześcijan i tego, co możemy się od nich nauczyć. Jeszcze wrócimy do was. Jeszcze was na koniec zapytam, jak wy to przeżywacie. Kilka osób, mam nadzieję, będzie miało kilkanaście, jak krótsze wypowiedzi, żeby powiedzieć to, co się działo w grupach. A teraz chciałem, żebyśmy przeszli do następnych punktów tego, co dała nam przykład Anna, córka króla, akurat z Kalifornii, Sacramento. Legendarne życie. Tak opisała życie swojego ojca. Rzeczywiście, jak widzieliście na filmie, pastor Yanggi Cho to jeden chyba z najsłynniejszych pastorów na świecie XX wieku. Kościół w Seulu, wydaje mi się, że około miliona ludzi liczył. Także jeśli chodzi o jego wpływ na ewangelizację Korei, no to w ogóle bezdyskusyjne. Widać tutaj przy murach Kremla ewangelizacja, pomimo sprzeciwu komunistycznej władzy, gorliwość dla Boga, otwarte serce dla ludzi i brak strachu przed władzą, nawet najczarniejszego, czy najbardziej czerwonego, komunistycznego imperium, dziedzictwo. Jesteście pierwszym pokoleniem chrześcijan, ale będziecie mieć dzieci lub macie dzieci, niektórzy nawet już może wnuki. To jest nasza odpowiedzialność. Dać przykład życia chrześcijańskiego, legendarnego życia chrześcijańskiego, żeby wasze dzieci i wnuki mogły opowiadać, czego dokonał mój ojciec albo dokonał mój dziadek. Dlaczego to takie ważne? Tak, te dzieci, te wnuki, może prawnuki, będą chcieć dokonać tego samego. Tak, albo jeszcze większego. Odwołajmy się na chwilę do Biblii, żeby zobaczyć, że to jest zamiar Jezusa. Żebyśmy to życie przeżyli w sposób legendarny. Często chrześcijanie mówią o obfitym życiu. Ale to mam nadzieję, że to, co Anna powiedziała, ona odświeża naszą perspektywę. Bo obfite kieruje nas bardziej w kierunku naszego osobistego szczęścia, a legendary kieruje nas do świadectwa wobec świata. No zobaczmy Słowo Boże.
Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
Tak, ten fragment używamy najczęściej, żeby pokazać o misji Jezusa, która dała nam życie wieczne. Ale zobaczcie, że Jezus mówi też o życiu pełnym pasji, o życiu szczególnym tu na ziemi. Żeby mieć życie wieczne od teraz na nieskończoność, ale żeby to życie, które nam tu zostało na ziemi, przeżyć w sposób ekstraordynaryjny. To takie staropolskie słowo, ale ono tam właśnie z łaciny i z różnych innych rzeczy. Extraordinary, legendary. Bardzo pasują te słowa, nie? Spróbujcie sobie w umyśle zespolić obfite, czyli legendarne, czyli ekstraordynaryjne, niezwykłe, pasjonujące. Coś takiego, żeby to z tego się zrodziło, żebyśmy to zapamiętali. No zobaczcie zresztą, jak apostoł Paweł w liście do Filipian opisuje swoje życie i chce, żebyś ty o swoim myślał dokładnie tak samo.
Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi.
Dzięki. Oczywiście fragment szeroki, ale chciałem, żebyście posłuchali w całym kontekście, jak apostoł Paweł przyjął właśnie ten dar wiecznego i obfitego życia od Chrystusa i jak go opisuje w działaniu. Oczywiście 9 werset, proszę ten slajd wcześniejszy, mówi o nawróceniu, że on miał naprawdę życie godne pozazdroszczenia. Nie? Że był i przywódcą religijnym, i karierę polityczną już rozpoczął, i rzeczywiście miał szacunek u ludzi jako wielki religijny człowiek, nie? Bez zarzutu i tak dalej, i tak dalej. Ale tamto stare życie uznał za śmierdzący gnój. Tam jest takie słowo użyte. Śmierdzący, obrzydliwy gnój. Dlaczego? Te dobre rzeczy, które robił przecież też, on nazywa śmierdzącym, obrzydliwym gnojem. Macie jakiś pomysł? Bo on myślał, że w ten sposób sobie kupi zbawienie. On myślał, że żyjąc religijnie, spotka się z Bogiem Ojcem, że zasłuży na to. Mówi, to jest gnój, takie myślenie, bo to jest pycha. To jest negowanie mojego grzechu, bo karą za mój grzech jest wieczne piekło. Negowanie Słowa Bożego, Bożej Sprawiedliwości i negowanie ofiary Jezusa Chrystusa. Bo jeśli ty byś przez sakramenty i religię mógł wrócić do Ojca, to po co Chrystus szedł na krzyż Golgoty? Dlatego jest to śmierdzący gnój, obrzydliwość, kiedy myślisz, że przez religię, członkostwo w Kościele czy dobre uczynki zasłużysz sobie na niebo. I dlatego apostoł Paweł mówi, nie mając własnej sprawiedliwości opartej o uczynki, ale tylko sprawiedliwość od Boga dzięki zaufaniu Jezusowi Chrystusowi. I ta świadomość napędza całe jego życie. Pójdźmy dalej. Mówi, do zmartwychwstania mi jeszcze daleko. Jeszcze żyję tu na ziemi. Ale biegnę jak zawodnik na najważniejszym wyścigu swojego życia, żeby pierwszy dotrzeć na metę. I mówi, ostatni werset proszę, to jest do nas. Oczywiście tu jest ironia, to już nie będę, możecie sobie studiować w większej części. Paweł często używa ironii, lekko się podśmiewa i mówi, ja wiem, że wy wszyscy doskonali, ja taki dziad słaby i tak dalej. Mówię, ale jak już tacy doskonali jesteście, to przynajmniej tak samo myślmy, tak samo biegnijcie. To jest zadanie dla każdego z nas. To jest właśnie to legendarne życie. Zobaczmy jeszcze na krótko, kiedy sam Jezus obiecał niezwykłą rzecz.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca.
Jezus jest skałą. Na tej skale buduje się Kościół. Za chwilę jeszcze do tego przejdziemy, ale zobaczcie. Jezus, co miał zrobić na ziemi, zrobił, odchodzi. A teraz resztę chce zrobić przez ciebie i przeze mnie. Tak jak Jezus docierał do tysięcy, jego Kościół ma dotrzeć do setek tysięcy. Albo do milionów i tak dalej, i tak dalej. Kiedy, pamiętacie, byliśmy razem na Liberty University i w kościele, od którego się zaczęło, bo to nie uniwersytet pierwszy powstał. To pastor wierny Jezusowi o legendarnym życiu Falwell do zapyziałego górniczego miasta przyjechał. A dzisiaj jest tam największy chrześcijański uniwersytet w świecie. Legendarne życie? W naszych czasach? Możliwe? Możliwe. I tam, w tym Thomas Road Baptist Church, tam świętowali, którą to rocznicę? Ktoś pamięta? 40? Jakoś tak, nie? Pokazywali, czego Bóg dokonał. Przez najpierw służbę jednego człowieka, a później już cały zespół współpracowników. Ten wielki kwiat 600 kościołów na całym świecie, uniwersytet i tak dalej. Nie będę was tym zanudzał. I zaśpiewali jedną piosenkę, która była właśnie, można powiedzieć, przełożeniem na język sztuki tego wersetu Jezusa, że będziecie czynić większe rzeczy, greater things. Wtedy to do mnie dotarło. Wtedy pękła bariera w moim umyśle, zresztą pamiętacie, wiele razy o tym mówiłem. Zaraz, to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, może się dziać w Polsce. Co Polacy, że tak powiem, sroce spod ogona wypadli, jacyś niezdolni do takich rzeczy, nie? Okazało się, że zdolni, bo już świadectwo mega kościoła telewizji Idź Pod Prąd od 6 lat jasno pokazuje, że my możemy dokonać podobnych rzeczy, że możemy się zapisać jako legenda w historii Polski. Że to się dzieje na naszych i waszych oczach. Warto, żebyście pamiętali. Jezus nie chce, żebyś przeżył przeciętne życie. Niezależnie jakie masz talenty, zaraz będziemy o tym mówić. Masz wziąć udział w najważniejszym, bo jakim? Bożym przedsięwzięciu na ziemi. Masz przeżyć jak legenda. Masz zapisać się złotymi zgłoskami, tak żeby twoje dzieci i wnuki o tym pamiętały. Czyli niezwykłe życie i następny punkt, zaraz po tym dziedzictwo, legendarne życie i dziedzictwo dla potomnych. Zobaczcie, że Pismo Święte, które studiujemy, tak jak powiedziałem, Jezus mówi, wy dokonacie większych rzeczy. Ja odchodzę do Ojca. Teraz wasza kolej, czas apostołów. Ktoś powie, noż to apostołowie zrobili, a my teraz szaraczki, noż tutaj tam posprzątamy gdzieś trochę coś, co zostało tych obierków czy i tak dalej. No zobaczcie arcykapłańską modlitwę Jezusa, 17 rozdział. Tak, modli się tak za apostołów, na pewno tak. Ale zobaczcie, czym kończy swoją modlitwę.
I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś.
Widzisz tu siebie w 20 wersecie? To jest o mnie i o tobie. W tej tak zwanej arcykapłańskiej, najważniejszej modlitwie Jezusa, zresztą dość długiej, 17 rozdział, to przy ostatniej wieczerzy, Jezus myśli, modli się, wspomina ciebie i mnie z imienia. Bo tu to jest jeden werset, ale umysł Jezusa to jest logos, umysł wszechświata. Jezus zna każdego, którego powołał. Myśli o tobie. Nie tylko za tymi apostołami, ale za wszystkimi, którzy uwierzą we mnie. Podobnie w liście do Efezjan możemy zobaczyć ten sam obraz. Drugi rozdział, proszę.
Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu.
Skałą Chrystus, na nim fundament apostołów, potem, można powiedzieć, reszta Kościoła, czyli ty i ja. I to się dzieje. My razem na tej skale, Jezusie Chrystusie, na nauce apostolskiej, i świadectwie. Budujemy się jako Jego Kościół. I dalej zobaczmy też w tym samym liście, jak pokazana jest Twoja rola. Zobaczmy dalej.
Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwa ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.
Myślę, że to jest dla każdego z nas bardzo jasny obraz. Ciało. Będziemy za chwilę jeszcze więcej o tym mówić. To dziedzictwo jest naszym dziedzictwem. Czyli przykład Jezusa, przykład apostołów, to jest po to, żebyś ty teraz tak przeżył swoje życie. Nie inaczej, tylko właśnie w ten niezwykły sposób. I niezależnie, jakie masz talenty, niezależnie, do czego się nadajesz, to wszystko nie ma najmniejszego znaczenia. Punkt pierwszy. Jesteś dzieckiem króla. Jesteś synem albo córką króla. No toż chyba on wie, że się do czegoś nadajesz, nie? Ty możesz sobie mówić, ludzie mogą cię przekreślić, ale to, co Bóg o tobie powiedział, nadajesz się. Odegraj swoją rolę w historii. Zapisz się jako legenda. Niech twoje dzieci i wnuki opowiadają o twoim życiu. Niezależnie, czy sprzątałeś w kościele, czy byłeś za kazalnicą, czy w chórze, czy gdziekolwiek, czy za kamerą i tak dalej. To nie ma znaczenia. Bóg inaczej patrzy. I pastor Dawidowicz na tym naszej konferencji właśnie o tym mówił, że inna jest ekonomia Bożego patrzenia na twoją rolę w kościele, niż to się tam, że tak powiem, ludziom wydaje. Zobaczmy jeszcze na chwilę do Tymoteusza. Kiedy apostoł Paweł już nie apostołowi, bo Tymoteusz już nie jest apostołem, nie? Już jest właśnie z nas, z pokolenia kościoła. Nie? Co mu mówi, jeśli chodzi o przyszły czas? Tam Jezus już w modlitwie arcykapłańskiej mówi, nie tylko za wami, kochani apostołowie, się modlę, ale za każdym, kto w przyszłości we mnie uwierzy, czyli za tobą i za mną Jezus tam się wstawia. Apostoł Paweł dokładnie tak samo widzi przyszłość. Zobaczmy.
A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać.
Ewidentnie widzicie sztafeta pokoleń, dziedzictwo. Janna o tym mówi. Kiedy stałam nad trumną mojego ojca, przeżył legendarne życie. A teraz ja wchodzę na scenę historii. Teraz to ty, to ja, to ty też tam. Mamy przeżyć legendarne życie. Że kiedy ktoś kiedyś, jeśli nie będzie wcześniej porwania Jezusa, i on wcześniej nie przyjdzie, stanie nad naszą trumną, żeby właśnie to pomyślał. Ten człowiek przeżył legendarne życie. Ja też tak chcę. Ja będę kontynuować jego misję. Piękna sprawa. 2000 lat już to trwa. I dalej, kiedy się żegna już, można powiedzieć, ostatecznie?
Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego.
Nagroda w niebie, odegranie wielkiej roli w losach tego świata, przeżycie legendarnego życia, które będzie dziedzictwem dla innych, to nie jest dla wybranych w takim sensie, że trzeba mieć jakiś talent, trzeba skończyć Yale albo być na pielgrzymce w Watykanie. Niech mnie ręka boska broni. Tam synagoga szatana, tam cerkiew Putina rządzi. Ale niektórzy tak właśnie myślą, że się ogrzali papieżem. Pamiętacie, jak Kurski? Nie wiem, już ktoś myślał, że chce przekląć, nie? Chodzi o szefa polskiej telewizji, katolika arcy. Jak on myślał, że jak se zrobić focie z Janem Pawłem II i ze swoją ziońcią, to już tak jakby Boga dotknął. I tak umiłował te katolickie śluby. No to już wiecie, jak dalej się potoczyło. To marne życie! Chociaż nawet dla tej marniny jest ratunek, jeśli się nawróci do Jezusa Chrystusa. Oto drugi katolicki ślub. Tu owoc pierwszego katolickiego ślubu, tu drugi katolicki ślub i tak dalej. No, czekamy na trzeci, bo jak się tak rozkochał, to zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Ale wróćmy do poważnych spraw, nie do ludzi małych i szkodzących Bożemu dziełu. Apostoł Paweł mówi, możesz odegrać rolę taką, jak ja odegrałem, jeśli kochasz Jezusa i Jego przyjście. Prosta recepta. Pytanie, czy kochasz swoją teraźniejszość, swoją karierę, różne takie tam rzeczy, czy czekasz? Chcę największą chwałę oddać Królowi. Chcę, żeby moje życie przeszło do legendy. Chcę, żeby było inspiracją dla następnych pokoleń, jeśli będą, albo żeby było dla ciebie miłe, kiedy stanę przed tobą odebrać nagrodę. Czwarty punkt z lekcji amerykańskich chrześcijan. W mocy Boga, będę się trochę streszczał, krócej już teraz, chociaż trudno mi tych obietnic dopełnić. W mocy Boga pokonamy wszystkie przeszkody. Tu nie będzie łatwo, wiemy. Zobaczmy najpierw ze Starego Testamentu parę zachęt.
Gdyż dzięki tobie przebiję się przez zgraje, dzięki Bogu mojemu przeskoczę mur.
Amen. Tak mamy myśleć o przeszkodach, o zgrajach, które próbują nas przestraszyć czy stanąć na naszej drodze. Przebiję się przez zgraje, przeskoczę mur. A jeśli chodzi o bardziej wyrafinowane metody, o podstępy, o sidła, o spiski, proszę bardzo, psalm.
Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników. Sidło się podarło, a myśmy wolni.
A możesz jeszcze, Czarek, przeczytać wcześniejszy i następny werset? Chwilę damy ci oddechu, żebyś znalazł ten fragment ku zbudowaniu. Ktoś uknął spisek przeciwko nam. Ktoś chciał nas złapać w sidło. Ktoś myślał, że kiedy pociągnie za ten sznurek, tu uruchomi dziennikarzy, tu policję, tu prokuraturę, tu hejterów w internecie, tu jeszcze nie wiadomo kogo, to praktycznie zatrzaśnie się to sidło i już będzie koniec z tym Chojeckim, z tymi chrześcijanami i z tym wszystkim, co zaburza nasz diabelski, nieświęty spokój. Noż tak se kombinują, jak wychodzi, sami wiecie.
Błogosławiony Pan, który nie wydał nas na łup zębom ich. Dusza nasza jak ptak umknęła z sidła ptaszników. Sidło się podarło, a myśmy wolni. Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię.
Amen. Zobacz, pomoc nasza u Boga, który uczynił niebo i ziemię. Anna, córka króla. To jest dokładnie to samo. Proszę, jeszcze zobaczmy z listu do Filipian, jak ludzie już myślą, że o, wsadziliśmy go do pierdla. Już teraz nie wyjdzie. Wreszcie mamy z nim spokój. Mówię o Pawle, ale apostole. Noż to zobaczcie, jaki spokój mieli w tym Rzymie.
A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawę Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić Słowo Boże.
Amen. Wsadzili go do więzienia. No to nie dość, że całe pretorium. Wiecie, kiedyś Paweł, no to się tam musiał po ulicach, gdzieś tam nad rzeką, no gdzieś tam, no w Atenach go wzięli na aeropak i tam usłyszeli cała ta starszyzna polityczno-kulturalna Aten. Ale ogólnie się gdzieś tam bujał po ulicach, nie? Do cesarza, ohoho, i tak dalej. Sadzili go do więzienia. No kto usłyszał Ewangelię? Najściślejsza gwardia cesarza, pretorianie. Cały pałac cesarza mówi teraz o Ewangelii. No tak się skończyła intryga, ale to nie koniec. Bo zobaczcie, kiedy inni chrześcijanie zobaczyli, co apostoł Paweł robi w więzieniu, to co? Jestem córką króla. Jestem synem króla. To cóż może mi zrobić jakiś cysarz czy inny ziobro? Popłuczyna cesarza jakaś tam, nie? Bo to tam z cesarzem to on ma wspólnego tyle, co nocnik cesarza z jego osobą. Także co to barachło tego świata może zrobić dziecku króla? Ci ludzie, do nich to dotarło i ruszyli z jeszcze większą śmiałością do reprezentowania Jezusa przed niewierzącym światem. Jedźmy dalej. Punkt piąty. To jest takie dość oczywiste, ale ci ludzie zawsze pracują razem i potrafią wejść pomiędzy podziały. Pamiętacie sam przykład Mayflower, tego statku, który pierwszy dopłynął do dzisiejszej Ameryki z tymi pielgrzymami, nie? Czyli od nich się właśnie rozpoczęło to wielkie dzieło Oni podpisali, jak to się nazywa? Kompakt chyba, tak? Chyba tak, czyli takie zgodę, coś takiego, porozumienie. Różnimy się. Ci by chcieli iść tam, ci tak wierzą, ci trochę inaczej i tak dalej. Ale żeby przetrwać, musimy zbudować właśnie zespół. A zespół musi iść razem i musi mieć jasne wspólne reguły. I zobaczcie, ci chrześcijanie, którzy przyjechali z różnych kościołów. Byli charyzmatyczni i byli niecharyzmatyczni. Byli bardziej politycznie zaangażowani i bardziej charytatywnie zaangażowani. I tak dalej. Różni ludzie. Ale jest misja. Trzeba uratować sieroty z Mariupola. Wsiadamy w samoloty, później w busa, telewizji iść pod prąd, potem w autobusy, tutaj z okolic Niska i jedziemy do Lwowa, gdzie tam już czekają sieroty. To zrobili ludzie, którzy mogliby się kłócić, dyskutować, różnią się. Myśmy nawet nie sprawdzali. Chociaż wiemy o różnicach, ale nawet my o tym nie dyskutowali, bo trzeba robotę zrobić. Jak Bóg da kiedyś czas, będziemy se siedzieć i mieli czas na dyskusje teologiczne, owszem, się tym możemy zająć, ale nie dziś, kiedy razem musimy wykonać zadanie. A co zrobią ludzie głupi? Nie, z nim? Z nią? O nie, nie. Najpierw niech on uzna, że tam wiecie, nie do, na dole albo tego. Najpierw zróbmy naradę. Wyjaśnijmy wszystko. No to już te dzieci by zginęły od bomb Putina chyba do tej pory. To jest całkiem inny duch amerykański. Oni mogą się spierać i ostro. Potrafią się kłócić. Dysputy teologiczne takie same jak w Polsce. Znaczy dokładnie dużo bardziej, że tak powiem, ostre, wyraźne i poważne. Ale kiedy trzeba coś zrobić, odsuwają na bok to, co drugo, trzeciorzędne, co w tej chwili się nie liczy. Nie? Przecież zobaczcie, kiedy charytatywnie pomagamy, to nawet pastora z Adwentystów Dnia Siódmegośmy zaprosili. Chociaż teologicznie to kosmos jesteśmy. Nie? Nie będę mówił o wieprzowinach, wołowinach i różnych takich rzeczach. Ale kiedy robimy coś razem dla ludzi, to nie ma znaczenia w tym momencie. Mamy wykonać pewną misję. To samo dotyczy przecież Rzeczpospolitej. Kiedyś polska szlachta, mając przeróżne orientacje religijne, przecież to był tygiel religii w Polsce, to kiedy Turek się zbliżał, jednym szeregu, jeden obok drugiego, protestant, kalwin, luteranin, ortodoks, taki, śmaki, prawosławny, ruski, tatar muzułmański, stawał przeciwko ordzie czy hordzie i zwyciężał. To jest nasze dziedzictwo. A dzisiaj pozwoliliśmy przeróżnym ruskim agentom dokonać fragmentaryzacji naszego społeczeństwa. I my praktycznie do niczego nie jesteśmy jako naród zdolni. Chyba że jest chwila uniesień sercowych. Wtedy tak. Teraz się to pokazało. Nie? Ale my ostrzegamy. Zaraz przyjdzie ruska agentura, zaraz zacznie judzić, zaraz zacznie napuszczać, zaraz zacznie straszyć. Przecież to już Czarnek zaczął z tego właśnie, z ordy Ziobry. Już zaczęli Wołyniem straszyć. Uprzedzaliśmy, to się zaraz zacznie. I teraz się sprawdzi wielkość naszego narodu albo jego małość. Albo się oczyścimy z tej ruskiej agentury. Albo znowu staniemy w dziedzictwie Rzeczpospolitej, że polskie pany staną razem, kiedy przed nami orda czy horda barbarzyńców. I tak jak polska jazda stawała z ukraińską piechotą, nie będzie silnych w całym złym otoczeniu, w jakim Polsce przecież przyszło żyć, bo żyjemy w tym samym miejscu. Geopolityczne jądro Europy. Bo tam zaraz jest dziki wschód, a tu jest cywilizacja. A my jesteśmy przed murzem. My jesteśmy w najważniejszym miejscu historii. My i Ukraińcy. I teraz pytanie, czy wrócimy do tych wspaniałych tradycji Rzeczpospolitej? To mówiłem tydzień temu o przyszłości polskich chrześcijan, ukraińskich chrześcijan, o przyszłości naszych narodów. To się teraz rozegra. To już dzisiaj piszemy to dziedzictwo, pomagając Ukraińcom, modląc się za nich, wspomagając świadectwem chrześcijańskim właśnie ruch MT28, to Campus Crusade, pamiętacie, co Joe Łosiak, ksiądz Blachnicki i ruch Oazowy, to już przygotowali 4 prawa duchowego życia po ukraińsku. Nie chcę, nie masz, pisz do nas, zaraz ci wyślemy, żebyś miał narzędzie, bo pogadać to tam ręką można, no tu zjeść, zakuszać, zapić, nie, coś tam rękami powiemy do tych Ukraińców, ale Ewangelii nie powiesz. No to już masz narzędzie, pisz do nas, szybko ci wyślemy. Jutro będziesz miał, czy pojutrze, żeby jak najszybciej docierać do tych ludzi, którzy dzisiaj właśnie dokładnie rozumieją, co to znaczy być sierotą, co to znaczy być bez domu, co znaczy być bez opieki, bez ojczyzny. To dzisiaj jest ten czas zbawienia. Dzisiaj jest czas pokazywania im Ewangelii o darmowym zbawieniu, o tym, co Jezus zrobił, że chce, żeby oni byli nie tylko, mieli tam bezpieczny dom, ojczyzny, chce ich usynowić, adoptować. Chce, żeby byli synami i córkami króla. To jest dla nas czas akcji. I dzisiaj ten czas właśnie jako Team Spirit razem musimy wykorzystać. Zapraszam jeszcze raz na końcówkę, gdzie pastor Dawidowicz więcej na ten temat powie. No, możemy dużo mówić, ale obiecałem krócej, no to 6 punkt. Ktoś śpi? To weźcie, szturknijcie tam sąsiada, żeby nie spał, jeśli już się to zdarzyło. Punkt ostatni, ostatni, tak mój wnuk mówi. Ale Anna to samo powiedziała. Przeczytajmy jeszcze raz. Może któraś z kobiet przeczyta to, co powiedziała Anna na koniec. Któraś z kobiet odważnie, no bo to kobieta, mówi.
Chcę was zachęcić, byście gnali dalej i nigdy nie przestali, bo to jest dla Królestwa Bożego i On jest z was zadowolony, a ja jestem zaszczycona, że mogę być częścią tej wyprawy i widzieć Bożych ludzi w tym kraju. I czuję pokój, nawet kiedy wyjeżdżam, wiedząc, że wy to ogarniacie. Bóg idzie przed wami. Nie zatrzymujcie się, bądźcie odważni, bądźcie dzielni, jak Jozue.
Amen. No nic nie będę komentował, tu już Anna pięknie to wyraziła. No to przejdźmy do Jozuego. Jak Bóg próbował jego przygotować do wielkiej misji, do tego, by stał się legendą, by przeżył obfite życie, będące inspiracją także dla nas.
Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
Amen. Dlaczego mamy się nie bać? Chociaż chmura zła, nie? Wrogów kupa przed nami. No to rozpiszyć kupę, nie? To zawsze polskie motto wojskowe. Żadna kupa nie stanie nam na drodze. Szczególnie motto polskiej husarii. W Starym Testamencie Bóg tak uzbroił tego człowieka. Nie w miecz, nie w tarczę fizyczną. Przede wszystkim w odwagę serca. I to jest klucz do zwycięstwa. Męstwo w sercu. Takie kobiety, tacy mężczyźni, dzięki Bogu, Duchowi Świętemu w nas, dzięki Chrystusowi w nas, są skazani na zwycięstwo. No cóż możemy zrobić? No taki nasz los. Jezus tak kończył swoją misję na ziemi, mówiąc takie słowa. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Myśmy nie wypadli sroce spod ogona. Jestem synem króla. On to powiedział o mnie. On to powiedział dla mnie. Żebym ja w tej wojnie, w tej ciężkiej sytuacji na ziemi ucisk mieć będziecie. Podli ludzie, złe okoliczności, różne rzeczy. Diabeł straszy. Abyście we mnie mieli pokój. Ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. To mówi Jezus, nasz brat. Jesteś Jego siostrą. Jesteś Jego bratem. To zobowiązuje. To przywilej. Jezus to pewność zwycięstwa. Obiecałem na chwilę wam oddać głos na temat punktu pierwszego. Jakie zastosowania? Jeśli mamy na co dzień przeżywać tę prawdę. Jestem córką Boga. Proszę. Kto chce, na koniec jeszcze dajmy kilka minut na dzielenie. Tu są mikrofony, można korzystać.
Witamy serdecznie. Tutaj grupa
Koszalina.
Koszalin wspomagana Szwecją, także witamy serdecznie. Dzięki za właśnie dzisiejsze myśli. No, dwie takie zasadnicze z naszej grupy było, skoro nie mamy żadnej korony ani sutanny, żeby się wyróżniać, to musimy tak postępować, czyli godnie i mieć zawsze tą świadomość. I taka pierwsza myśl, to żeby mieć tą świadomość właśnie w ferworze życia codziennego, że jesteśmy dziećmi Boga i zarazem Króla Wszechświata, to też zobowiązuje wtedy do odpowiedniego świadectwa. Drugim punktem było, żeby to oddziaływanie wzmocnić, no to oczywiste spotkania się jako Kościół. No i trzecie, warto dbać o czystość języka, tak w relacjach czysto międzyludzkich, bo to też się czymś wtedy będziemy wyróżniać, czyli świadectwo naszej jakby takiej właśnie bezpośredniego kontaktu z Bogiem powinno owocować też czystością wypowiedzi, języka i tego typu rzeczy. Dzięki.
Dzięki.
To myśmy mieli takie myśli, że no, dość podobne, że są pewne zachowania, które dziecku króla nie przystoją, no i trzeba się ich wystrzegać. No i też drugie, że nie ma rzeczy zbyt wielkich dla kogoś takiego, że no, ojciec król będzie zawsze wspierał i zawsze chronił. Tyle.
Dzięki. Kto jeszcze?
Jeśli mogę, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście wiem, że jestem córką króla, ale czy tym żyję? I stwierdziłam, że no właśnie nie, a jestem córką króla i to jeszcze zwycięskiego króla.
Amen.
Więc no, ród królewski to męstwo, odwaga, współodpowiedzialność, sprawiedliwość, to wszystko, ale też pomyślałam sobie, jak wielką rzecz jesteśmy pośrednikami w oferowaniu ludziom, nie? W sensie takiego podejścia do ewangelizacji, że przecież oferujemy usynowienie przez króla. To nie jest jakaś byle jaka rzecz, to jest no, niezwykła rzecz. Zmotywowało mnie.
Dzięki.
My żeśmy w grupie rozmawiały, że od takiej księżniczki, bo w wypadku akurat tutaj damskiej grupie, żeśmy siedzieli, że taka szlachetność aż bije, że każdy, kto spojrzy na tą osobę, to od razu widać, że to jest księżniczka królewna, czyli córka króla, że bije taka duma od takiej osoby, że my jesteśmy dumne, że mamy takiego tatę, a jeszcze w wypadku, że mamy tutaj takiego niesamowitego brata w postaci Jezusa Chrystusa, że taka księżniczka rzeczywiście powinna znać swoją wartość, ma świadomość tego, że ma duże plecy, bo ma tatę za sobą, że właśnie ma też taką świadomość, że co mogą mi zrobić, skoro ja jestem księżniczką, więc może dużo więcej niż taki przeciętny człowiek i że taka klasa wychodzi ze środka, ale to jest współmierne z tym, że od siebie też wymaga i jest, ma świadomość tego, że wszyscy na nią patrzą i ma być wzorem.
Dzięki. To ostatni głos. Nie ma chętnych? Na mediach społecznościowych? Radek.
No to taka, dzieci króla są szczególnie chronione, nie? Także
to taka ochrona szczególna. To akurat sporo o tym chyba dzisiaj mówiłeś. I druga, to też o tym dużo mówiłeś, ale to też w naszej grupie to padały takie tezy, że dzieci króla są do szczególnych zadań, nie? Bo reprezentujemy szczególną osobę.
Amen.
Dzięki.
Jezus umarł, abyśmy mieli życie wieczne i żebyśmy przeżyli tu legendarne życie. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Teraz na kilka minut przenieśmy się do atmosfery naszego zjazdu. Też pastor Dawidowicz dołoży swoją cegiełkę do zachęty, mam nadzieję, dla każdego z nas. A potem jeszcze na tych mediach społecznościowych, tam gdzie jesteście, zostańmy w grupach powiedzmy pięcioosobowych na 7 minut. I chciałem, żebyśmy jeszcze modlili się za tych wszystkich bohaterskich Ukraińców, którzy dzisiaj walczą o naszą cywilizację, szczególnie za ludzi w Mariupolu, otoczonych i bez nadziei po ludzku na pomoc, żeby ta sytuacja się zmieniła, żeby tyran upadł, żeby jego ordy, hordy musiały, że tak powiem, spieprzać z, jak to, w kalesonach, czy jak to się tak mówiło, i na, albo bez, to już tam, żeby walonki pogubili ogólnie. I módlmy się, byśmy ten czas wykorzystali, by w Polsce i na Ukrainie zajaśniało świadectwo króla właśnie przez jego księżniczki, jak to Gosia powiedziała, i księciów. Do zobaczenia. Są w naszym życiu momenty, kiedy robimy coś niezwykłego, i momenty, kiedy się do tego przygotowujemy. I przygotowania rzeczywiście nie są ciekawe, ale jeśli nie odrobimy tego czasu przygotowań, to będziemy niegotowi, kiedy przyjdzie właściwe wyzwanie.
Jaki sens ma moje życie? Tyle jest różnych trudności, tyle widzę swoich słabości. Jaki jest sens mojego bytu? Co mi daje wiara? To tu jest odpowiedź. To ci daje wiarę. Bóg sobie upatrzył, żebyś stał się podobny, stała się podobna do obrazu Jezusa Chrystusa. To jest tak sensowne, że jako jednostka znajdujesz przede wszystkim sens swojego życia.
God has not given us a spirit of timidity, but of power and of love and of discipline, in some translations a sound mind or sound judgment.
Stanie w szeregu, pełnienie woli Bożej tam, gdzie to jest najbardziej potrzebne.
Moje wrażenie ze zjazdu? Znakomity zjazd.
Takie zjazdy to lubię najbardziej.
Jestem bardzo zbudowany.
Skończyłam słowami wow.
Jestem bardzo zachęcona.
Dużo wzruszeń, dużo przeżyć.
Na długo zachowałem sobie w głowie i w sercu to, co przeżyłem. Pięknie zobaczyć, jak chrześcijanie, nie tylko z różnych kościołów, ale również z różnych narodów, współpracują razem dla chwały jednego tego samego Boga.
Jestem pod wielkim wrażeniem.
Jestem szczęśliwy przede wszystkim.
Dzięki wielkie, że mogłam być z wami.
My nie jesteśmy handlarzami bubla, ale mamy w naczyniach glinianych niesamowitą wartość. Reprezentujemy mistrza, pana tego świata, stwórcę świata, króla królów. Możesz być przekaźnikiem tajemnicy, jak spotkać się ze świętym Bogiem, wspaniałym Zbawicielem.
Jesteśmy zaprawieni w boju i dzisiaj, kiedy poprzeczka idzie w górę, my jesteśmy gotowi na stanowiskach i gnamy dalej.